rozesłanie. Szukam, pytam, słucham.
W drugiej części audycji Rozesłanie w cyklu Wątpliwości wita Państwa Magdalena Lipiec. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z księdzem profesorem Markiem Chmielewskim, prodziekanem Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Porozmawiamy o Kościele w Polsce 5 lat po śmierci Jana Pawła II. Co zostało z nauk naszego papieża? Czy nauki papieskie idą w zapomnienie, a pokolenie JP2 jest fikcją?
Tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni po maltów. A tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni po maltów. A tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni po maltów.
Panie, jam Dawid, syn Izai, piastowy jestem syn. Ty mi na sercu znak wypalisz, zasłucham się w twój rym.
Tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni po maturze. Tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni po maturze. Tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni po maturze.
Słowiańska duszo moja, marzycielko odwieczna, ty sobótko podlesiona, pomodlona przyrzeczna.
Tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni po maturze. A tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni po maturze. Tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni po maturze.
Wierzę w tęsknoty ludzkości, topolom podobnej sosną, kolumną podobne piękna i rezurekcją i wiosną.
Tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni po maturze. Tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni po maturze. Tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni po maturze.
Napiąłem duszę w łuk, tylko strzałę do cięci przyłożyć, piersiami dotknąć chmur, i jam jest Boży.
Tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni po maturze. 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 Tam chodziliśmy na kremówki.
Wydaje się, że pomników, ulic, nawet chociażby igrzysk niemalże sportowych na cześć Jana Pawła II mamy w Polsce co niemiara. A czy to jest tak, że rzeczywiście nadal pamiętamy o tej nauce? To było kiedyś tak, że wtedy, kiedy przyjeżdżał tutaj do nas, do Polski, kiedy wsłuchiwaliśmy się w jego naukę, wielu teologów także zastanawiało się nad taką kwestią, czy słuchamy, a czy teraz, czy dalej jakby próbujemy, czy dalej wczytujemy się w jego słowa.
Dobrze, że są pomniki, że są ulice, że są szkoły, jest cała rodzina szkół imienia Jana Pawła II. Dobrze, że są albumy, publikacje, różne inicjatywy, jak chociażby Dzień Papieski, jak Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera młodzież zdolną z ubogich terenów. Wszystko to jest bardzo potrzebne i nie należałoby deprecjonować, nie należałoby też stawiać sprawy w ten sposób, że to są tylko zewnętrzne formy bez znaczenia, bo one mają ogromne znaczenie. To jest zewnętrzny wyraz tego, co gdzieś tam w duchu narodu, społeczeństwa jest. Zewnętrzny wyraz tego, co ludzie czują i przeżywają. No w ten sposób manifestujemy nasz świat wartości. Nie możemy tego kwestionować tylko dlatego, że jest to zewnętrzne, że tego jest tak dużo. Historia zweryfikuje te pomniki, ale uważam, że bardzo dobrze, że one są. Czy za tym idzie pogłębienie, czy za tym idzie znajomość nauczania papieskiego, przejęcie się jego orędziem? Śmiem twierdzić, że tak. Choć znowu socjologowie, statystycy chcieliby to uchwycić w sposób wymierny, w konkretnych liczbach, no ale pamiętajmy, to jest rzeczywistość świata wartości, którego się nie da mierzyć kategoriami ilościowymi, nie da się mierzyć statystykami. Poza tym pamiętajmy, że chrześcijaństwo zakorzenia się w świadomości ludzi przez 2000 lat. Na to trzeba czasu. Proces kształtowania postaw duchowych to jest proces długofalowy, proces, który dokonuje się przez całe życie, przez całe pokolenia. My mamy po śmierci Jana Pawła II 5 lat, więc jest to bardzo krótki czas, żebyśmy już mogli mieć bardzo namacalne efekty. Choć gdybyśmy uważnie poszukali ich wokół siebie, to jestem głęboko przekonany, że je znajdziemy. Tylko zależy, jak my szukamy i czego szukamy. Na pewno trzeba mieć większy dystans do tego wszystkiego, co się dokonuje, więcej cierpliwości i więcej chyba takiego zaufania też do ludzkiej wrażliwości. Żeby nie oceniać postaw tylko w kategoriach tych działaniowych, zewnętrznych. Postawy opisuje się w oparciu o 3 zasadnicze kryteria. Kryterium poznawcze, kryterium aksjologiczne i kryterium działaniowe. Więc można by od tej strony się zastanawiać, czy i na ile znamy nauczanie Jana Pawła II w sensie poznawczym, czy poznaliśmy je. No pamiętajmy, że to jest ogromny dorobek. Przeczytanie chociażby wszystkich pism Jana Pawła II no, zajmie kilka ładnych tygodni, ale zrozumienie, pogłębienie, wczytanie się to czasami całe lata rzetelnych studiów. Kwestia wartości. Już o tym wspomniałem, te pomniki, te wszystkie zewnętrzne znaki, cała ta miłość, przywiązanie. One może mają w tej chwili taki jeszcze dość mocny akcent afektywny, uczuciowy, ale to jest zupełnie naturalne. No w ten sposób manifestujemy swoje przywiązanie do wartości. W sensie działaniowym myślę, że też się wiele dokonuje. Zawsze człowiek jest skłonny do zła i zawsze, jeżeli chcemy zobaczyć zło, niekonsekwencje, zawsze je znajdziemy. Szukajmy tego, co dobre, chociażby całe to poruszenie społeczne związane czy ze śmiercią Jana Pawła II, czy z kolejnymi rocznicami, czy z dniami papieskimi. To ogromne zaangażowanie tysięcy młodych ludzi, pielgrzymki do Rzymu, ta wrażliwość na sprawy Kościoła, jaka się wytworzyła za czasów pontyfikatu Jana Pawła II i po jego śmierci, jest fenomenem, którego myśmy nie znali na przestrzeni 1000 lat naszego chrześcijaństwa. Nigdy Polacy nie byli tak wrażliwi na sprawy ogólnokościelne, jak właśnie w ostatnich 10 lat za sprawą Jana Pawła II. Ja pamiętam, że po śmierci Jana Pawła II jeden z publicystów katolickich, duchowny, mniejsza o jego nazwisko, stawiał taki problem, że no teraz Polacy nie będą umieli się już przekonać do nowego papieża. Nie będą potrafili zaakceptować Benedykta XVI, bo to Niemiec, bo to już nie Polak, bo to już nie Jan Paweł II. Jakże głęboko się mylił. Kto w ogóle go upoważnił do takiego stawiania tez w imieniu Polaków? Wręcz przeciwnie, widzimy, że przywiązanie do Kościoła, do papieża, co wyraża się chociażby w publicznych modlitwach, takich indywidualnych, przy różnych okazjach, za papieża, za Ojca Świętego, to jest nasz papież. Jakież serdeczne i ciepłe było przyjęcie papieża Benedykta w czasie jego wizyty w Polsce. To są, myślę, bardzo wymierne, praktyczne przejawy tej postawy, jaka kształtuje się pod wpływem postaci Jana Pawła II.
Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, błogosławieni, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni,
błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni, błogosławieni. Albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, błogosławieni, błogosławieni. Albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni, wprowadzają pokój.
Błogosławieni, którzy cierpią, cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie na was źle. Cieszcie się i radujcie, bo wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Zaufanie, zaufanie młodych, to też jest papież młodych ludzi. Oni mówią między innymi o Benedykcie, że to taki papież, taki dobry profesor, takiej dobrej daty profesorskiej na przykład.
Tak, ale to jest ten geniusz młodego człowieka, który ma doskonałe wyczucie ludzi, którzy mają mu coś do zaproponowania. Młody człowiek, choć wydaje się, że lubi luz, ale to jednak człowiek, który ceni ideały, przejrzyste, czytelne ideały. Takim był Jan Paweł II, takim jest papież Benedykt XVI, który mówi rzeczy w sposób jednoznaczny, nie mruży oka do młodych ludzi, ale im stawia wymagania, tak jak Jan Paweł II stawiał wymagania, wprost mówił, musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Tego młody człowiek potrzebuje, on chce usłyszeć, że on ma od siebie wymagać, że jest ktoś, komu zależy i za tym młody człowiek idzie. To pociąga właśnie rzetelność wiedzy, kompetencja, spokojny namysł nad prawdą, dociekanie prawdy. To są wartości, na których buduje swoją osobowość młody człowiek, choć pewnie też i potrzebuje rozrywki, potrzebuje też może spojrzenia trochę w krzywym zwierciadle, ale to jest właśnie ten geniusz wrażliwości młodego człowieka. I jeżeli Jan Paweł II, mówimy, że jest papieżem młodych i powstało całe pokolenie JP2, jak się zwykło mówić, to właśnie potwierdza to ten przedziwny dialog człowieka wysoko postawionego w hierarchii ludzkiej, w hierarchii społecznej, jednocześnie dialog z młodym człowiekiem, który potrzebuje takich czytelnych wzorów osobowych, takich punktów orientacyjnych, ludzi krystalicznych, przejrzystych, jednoznacznych. To są takie właśnie kamienie milowe w światopoglądzie młodego człowieka, dzięki których może on kształtować i budować własną osobowość. To papieskie dukin altum, prawda? Ciągnij w górę, bo dosłownie tak to znaczy. To jest właśnie to, co pociąga młodego człowieka, że on musi wiedzieć, do jakich wartości ma dążyć, nawet jeżeli on się potyka, nawet jeśli te wartości czasami są bardzo trudne, nawet jeśli tych wartości nie respektujemy w praktyce, to jednak nie zmienia to faktu, że powinniśmy mieć świadomość, jakie są wartości, do jakich wartości dążymy. Zupełnie inna sprawa świadomość wartości i uznawanie wartości, a zupełnie inna rzecz w sensie dążenia do tych wartości. Tak jak Jan Paweł II za zadanie stawia nam świętość. Któż z nas może powiedzieć sobie, jestem święty? Do świętości dążymy, ale właśnie nie kwestionujemy potrzeby dążenia do świętości, choć z tym każdy z nas ma takie czy inne swoje problemy.
To trudne zadanie, prawda, to bycie świętym, zwłaszcza w takich czasach, czasach, gdzie i wojna się dzieje na różnych krańcach świata. Jak My tutaj w Polsce możemy postrzegać chociażby udział polskich żołnierzy w walkach w Iraku wobec tego, co mówił Ojciec Święty, a był przeciw.
Przede wszystkim spróbujmy uporządkować pojęcia. Nam się słowo świętość kojarzy z czymś takim bardzo dziwnym wyobcowaniem z życia społecznego, z życia codziennego. Święty to ktoś, kogo najlepiej omijać szerokim łukiem i tak dalej. Jan Paweł II w liście Novo Millenio in Unte, który jest takim projektem dla Kościoła na trzecie tysiąclecie, mówi wprost: świętość to wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Więc nie mylmy tutaj pojęć. Świętość jest czymś, co jest wpisane w naszą zwyczajność, ale to jest wysoka miara. Więc wszystkie sprawy, które wiążą się z naszą codziennością, z naszą egzystencją, z uwarunkowaniami społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi i tak dalej, jeżeli one są mierzone wysoką miarą, a tym kryterium jest miłość, czyli dar ze siebie dla dobra, dla uszczęśliwienia innych, to jest to świętość. Świętość to wysoka miara miłości i służby miłości. Stawia Pani pytanie o udział żołnierzy. Chyba nie da się tak odpowiedzieć tak lub nie, bo to nie ta płaszczyzna problemu. Myślę, że trzeba odpowiedzieć tak. Zależy, jak ten żołnierz wykonuje swoją powinność. Jeżeli on ją wykonuje właśnie z zaangażowaniem, z troską o dobro konkretnego człowieka, a nie ludzkości, ale konkretnego człowieka, jest na drodze świętości. Tak jak każdy inny kierowca autobusu, który z szacunkiem odnosi się do pasażerów i ma świadomość, że im służy, czy policjant, czy ktokolwiek inny, kto wykonuje swoje obowiązki zgodnie z kompetencjami, ale z tą świadomością, że ja służę, to nie oni mnie służą, ale ja mam im służyć, że jestem potrzebny dla budowania ładu, który zabezpiecza wolność innym osobom. Jest na drodze świętości. To nie jest tylko, my sprowadzamy świętość często tylko do aktów kultycznych, że święty to taki, który z kościoła najlepiej nie wychodzi, nie wstaje z kolan, ma ciągle tylko ręce złożone do modlitwy, wzrok zapatrzony w niebo i nie widzi już nic poza tym. To fałszywy i bardzo, bardzo zredukowany obraz świętości. Ludzie święci to tacy, którzy przede wszystkim żyją pełnią życia, a żyć pełnią życia to kochać w najlepszym tego słowa znaczeniu.
Kochać i robić coś dla drugiej osoby. Tutaj ksiądz profesor wspomniał Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dla mnie jest to taki przejaw rzeczywiście tego, że ci, którzy są teraz młodzi, ale już jest im lżej, zbierają pieniądze dla tych, którym ma być jeszcze lepiej.
Jest to dość charakterystyczna prawidłowość, że człowiek, który doświadcza miłości, zdolny jest tę miłość świadczyć innym. To jest to dzielenie dobra, jak mówi stare łacińskie teologiczne powiedzenie bonum diffusivum est. Dobro jest z natury swojej rozmnażające się, dzieli się. Im więcej doświadczamy tego dobra, tym bardziej jesteśmy dyspozycyjni tym dobrem się dzielić. I to jest także miara wielkości i świętości człowieka. Właśnie młodzi ludzie, którzy sami doświadczyli dobra ze strony tych, którzy ich obdarowali, teraz działają na rzecz innych, oni nawet może nie zdają sobie sprawy, że realizują te wymagania, jakie stawia Jan Paweł II, czyli tego dążenia do świętości, tej wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego. To jest droga świętości, jeżeli jest to troska o dobro innych bardziej niż o własne.
Ekumenizm to Jan Paweł II uczył nas naprawdę ogromnego szacunku do każdego innego brata w innej wierze. I to chyba jest taki znak, że rzeczywiście my potrafimy i rozmawiać z kimś, kto jest innego wyznania i z jakimś szacunkiem podejść do niego.
Pamiętam, że Jan Paweł II w jednym z orędzi na Nowy Rok, to był chyba w 84 rok młodzieży, właśnie ludziom młodym w tym orędziu na Nowy Rok postawił takie dwa pytania. Jakie jest wasze pojęcie Boga i kim jest dla was człowiek? Więc pytanie o Boga i pytanie o człowieka. W tych dwóch pytaniach Jana Pawła II można znaleźć klucz do rozumienia całego jego pontyfikatu. To człowiek, który był skoncentrowany na Bogu, ale dostrzegający człowieka. I cała działalność ekumeniczna, której nie wszyscy byli w stanie zrozumieć, jak chociażby spotkania asyskie budzące różne kontrowersje, że papież się spoufala z wyznawcami innych religii, to są spotkania międzyreligijne, czy cały dialog ekumeniczny, dialog międzyreligijny, bo to są różne obszary. To wszystko wynika właśnie z głębokiego zanurzenia w Bogu. Papież jest kontemplatykiem, jest mistykiem, a jednocześnie wynika to z głębokiego szacunku dla każdego człowieka bez wyjątku. Człowieka jako człowieka. Uszanowanie człowieka bez względu na to, jaka jest jego religia, jaka jest jego rasa, jaki jest jego status społeczny. I to nie były jakieś akty spektakularne podczas pielgrzymek do różnych krajów, jak w Afryce, czy chociażby w Polsce, że papież idzie do slumsów, idzie do zwykłych ludzi, wchodzi do ich domu, żeby zobaczyć, jak oni mieszkają. Czasami media z tego robiły trochę taki show, żeby to pokazać. Tak to często było odbierane jako pokaz, ale to jest autentyczne pragnienie papieża spotkać konkretnego, realnego człowieka. I stąd wynika to jego otwarcie ekumeniczne. W końcu jesteśmy dziećmi jednego Boga.
Księże profesorze, czyli tak, ekumenizm, no to tak na plus odczytujemy, tolerancję wobec innych, a co na minus, co jeszcze powinniśmy mocniej zgłębiać? Czego nam jeszcze brakuje, czego nam nie dostaje?
No taka diagnoza stanu duchowego Polaków roku 2010 jest bardzo trudna i ryzykowna. Ja myślę, że gdybyśmy wzięli dekalog, na nowo go odczytali, zatrzymali się nad każdym z 10 przykazań, to byłoby to wielkie zadanie. Chyba rzecz, która najbardziej nas boli, to brak szacunku dla życia. I to w wymiarze tym takim formalno-prawnym, ustawodawstwo, w płaszczyźnie polityki, jak i w takim życiu codziennym. I mówimy tu nie tylko o sprawie, która jest oczywista i niekwestionowana i będąca chyba najlepszym świadectwem szacunku dla Jana Pawła II, jakim jest obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci, ale także trzeba mówić o ochronie życia w każdym jego wymiarze, jak troska o zdrowie, także mikroekologia, więc o zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży, troska o rodzinę, o ład społeczny, o czystość mowy, jakże mamy zapaskudzony język potoczny, jakim językiem do siebie my mówimy, jak mówimy na co dzień. To są przecież przejawy życia, szacunek dla życia w każdej postaci. To jest to, co jest chyba takim wielkim zadaniem, jakie pozostawił nam Jan Paweł II. Jeżeli udałoby się w tej materii zrobić cokolwiek, nawet w tym obszarze bardzo indywidualnym, jak chociażby większa troska o własne zdrowie, o własny rozwój, o szacunek dla drugiego człowieka, zabezpieczenie elementarnych praw rodziny, także ze strony państwa, to byłoby właśnie spełnienie tego wielkiego testamentu Jana Pawła II, obrońcy życia.
Czyli znów wracamy do tej codzienności i do tego, co od dzień dobry aż po dobranoc, tak, aby to było piękne i takie szczęśliwe przeżycie każdego dnia.
Otóż właśnie, abyśmy częściej mówili do siebie dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję, byśmy się częściej do siebie uśmiechali na co dzień. Bardzo proste rzeczy, na których buduje się wielkie sprawy. Zgodnie z zasadą ewangeliczną, kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej wiernym będzie.
Zaproście mnie do stołu, zróbcie mi miejsce między wami, wspominajcie sobie trudne lata, powiedzcie otwarcie, co serdecznie
stołu. Zróbcie mi miejsce między